Kwadrans po godzinie 11. Janusz Życzkowski, kłaniam się i zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód z udziałem przedstawicieli środowisk, sił, ugrupowań politycznych naszego regionu. Dziś łączymy się telefonicznie i w pierwszej parze witam pana posła Jerzego Maternę z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Szkoda, że się nie widzimy, ale...
No, takie dziś warunki w pandemicznym czasie. Miejmy nadzieję do jak najszybszego zobaczenia. Witam również Mirosława Marcinkiewicza, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry panu posłowi, dzień dobry państwu.
Szanowni panowie, szanowni państwo, rozpoczynamy od tragicznego wydarzenia w zarządzanym przez samorząd województwa szpitalu w Gorzowie. Po badaniach wypisany zostaje pacjent z Alzheimerem, a szpital nie informuje o tym rodziny. Mężczyzna gubi się i przez kilka dni jest poszukiwany. Niestety umiera, jego ciało zostaje znalezione kilkaset metrów od szpitala. Wojewoda oczekuje wyjaśnień, prokuratura wszczyna śledztwo, sprawę zbada Komisja Zdrowia Sejmiku, a my w Lubuskim Forum pytamy o to, czy skoro szpital jest zarządzany przez polityków Platformy Obywatelskiej, to czy możemy mówić o odpowiedzialności politycznej w tej sprawie? Panie pośle, jak pan ocenia te doniesienia?
No, nie ukrywam, że nie wiedziałem. Teraz nieobecny w Lubuskim, wróciłem dopiero wczoraj po południu z Warszawy, cały tydzień w Warszawie. Nie wiem, nie ukrywam, jak przeglądałem prasę, a czytam Gazetę Lubuską, zauważyłem w środę tę całą historię, którą właśnie pan redaktor to jest zbulwersowany. To jest, gdzie są w ogóle podstawowe procedury w ogóle zachowane? Jeżeli Platforma Obywatelska, panią Polak na czele, cały czas atakują nas, rząd Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko źle robimy, wszystko nie wychodzi, a tutaj po prostu podstawowe jedna rzecz. Przecież lekarz przyjmując chodzi swoje tam, można powiedzieć, wiadomości cyfrowe, patrzy, że choroba Alzheimera, drugie słyszę, że miał ubrany wymaz i okazał się dodatni, no i 80-letni człowiek. Wszystkie procedury zostały złamane. To nie tylko chodzi o to, że lekarza się, bo słyszę, że został zwolniony.
Tak, takie informacje szpital przekazał w poniedziałek.
No to, ale to nie jest to. Tu właściwie złamane zostały wszystkie. To nie może być tak, że jeden lekarz decyduje o tym, że zgadza się ponoć na prośbę tego pacjenta. Tutaj po prostu złamano wszystkie procedury. 80-letni pacjent, owszem, może wyjść, ale powinien być pierwszy powiadomiona rodzina. Tego się nie czyni. Rodzina zaczyna szukać 100 ludzi, z tego co słyszałem, zaangażowanych. I na końcu po prostu tragedia. Nie powinny. Z jednej strony walczymy o każde życie, a z drugiej strony po prostu, tutaj, powiem szczerze, że złamano wszystko, co można.
Panie pośle, oddajmy głos Mirosławowi Marcinkiewiczowi, który tu myślę, że warto zaznaczyć, jest także zawodowo związany ze szpitalem, o którym mowa. I też powtórzę to pytanie, czy Platforma Obywatelska w związku z tym, że politycy Platformy zarządzają tym szpitalem, czuje się odpowiedzialna i będzie odpowiedzialność polityczna w tej sprawie?
Panie dyrektorze, szanowni państwo, to nie politycy zarządzają, to nie partia na szczęście zarządza tym czy innym szpitalem.
Prezesem jest Jerzy Ostrołuch, członek Platformy Obywatelskiej, także pan Robert Szurowiec.
Nie ma zdrowie barw politycznych, to po pierwsze. Po drugie, stała się tragedia, tak, tu trzeba wyraźnie to powiedzieć i to się nie powinno wydarzyć. Ale też zauważmy, że szpital i władze szpitala podjęły szybkie, transparentne decyzje. Takie też, żeby się takie sytuacje nie przydarzały. I ja bym tu nie ferował takich wyroków, procedury złamane, tak jak tutaj słyszę od pana posła. Dajmy czas na pracę służbom, które tym się zajmują. Prokuratura, odpowiednie...
Panie przewodniczący, to dlaczego zdecydowano o zwolnieniu lekarza, skoro właśnie te prace nadal trwają?
Panie redaktorze,
no właśnie, takie, dobre pytanie.
Takie podjął decyzję zarząd szpitala właśnie dlatego, bo stała się tragedia, ale nie ferujmy tak wyroków i powiedzmy jedną rzecz, bo może wyraźnie to powiedzmy. Szpital od blisko, nie tylko ten, czy w ogóle szpitale, od blisko roku działają w sytuacji zupełnie ekstremalnej. Często mówimy na granicy wydolności i my tak sobie łatwo to mówimy, ale z czegoś to się bierze. Ja obserwuję, jak ciężko, z jakim oddaniem pracują lekarze, pielęgniarki, cały w ogóle personel medyczny. Leczą nas, ratują nam życie, pracują z ogromnym naprawdę wysiłkiem i z wielką odpowiedzialnością. Ale gdy mówimy, że my to musimy wiedzieć, brakuje personelu medycznego, niemedycznego. W sytuacji ekstremalnej, kiedy się ratuje życie, kiedy jest wielu pacjentów, a w tej chwili obserwujemy, że pandemia znowu niestety bardzo, bardzo żniwo zbiera w tym momencie, to lekarze, pielęgniarki, cały personel pracuje właśnie na granicy.
A panie przewodniczący, no ale to niestety, powtórzę to pytanie, dlaczego w takim razie, skoro brakuje personelu, zwalnia się lekarza? Na zwolnienie idzie prezes i wiceprezes. Oni są w takiej kryzysowej sytuacji niedostępni, więc pojawia się pytanie, czy politycy powinni, czy osoby, które są związane z ugrupowaniami politycznymi, powinny pełnić taką funkcję? Czy nie spodziewamy się, nie oczekujemy, żeby tam byli menadżerowie niezwiązani z barwami politycznymi?
Wczoraj prezesa widziałem na oczy i potwierdzam to publicznie.
Tak, wrócił do pracy.
Więc proszę tutaj.
Wrócił natomiast w tych bezpośrednich dniach po zdarzeniu, zniknęli ze szpitala.
Żeby barwy polityczne, bo każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, niekoniecznie takie, z którymi pan się zgadza. Ale proszę, może nie dyskryminujmy ludzi w ten sposób, że posiadanie określonych poglądów politycznych, czy wręcz przynależność do partii miałaby powodować, że ktoś gdzieś może lub nie może pracować. Podkreślam, zdrowie nie ma barw politycznych. Jeżeli zachorujemy, to chcemy być dobrze obsłużeni.
Panie pośle, oddam głos Jerzemu Maternie, bo to jest pytanie o pewien system. Także z tego względu, że ochrona zdrowia jest szczególnie wrażliwym obszarem i może dobrze by było, żeby został wyłączony właśnie z polityki, bo można podejrzewać, że ten czy inny prezes, przepraszam, panie przewodniczący, dokończę i uzasadnię, że ten czy inny prezes szpitala może zachowywać się politycznie, a nie jak menadżer służby zdrowia, a nie jak osoba, która zachowuje się w sposób właściwy w danym momencie. Pan poseł Jerzy Materna.
Ja powiem tak inaczej jeszcze. Uważam, że no wiadomo, polityka wszędzie jest. Czy oczywiście tej polityki powinna być mniej w regionie. Ona jest, niestety widzimy to, patrząc na pani marszałek i całą ekipę rządzącą, że właściwie każdy, gdzie można tylko zahaczyć coś, będą obracać po to ogonem i będą mówić o tym, no właśnie, czy w tym przypadku nie ma nic wspólnego z męczeniem, czy czymkolwiek. Jest to pewna procedura. Przychodzi pacjent, wchodzi w system i sprawdzają, jest chory na Alzheimera, wymaga takiej opieki i takiej procedury. I to żadne zmęczenie, żadne w ogóle inne mówienie o tym, że brakuje czegokolwiek. Naprawdę. To jest spychanie tylko po prostu i uciekanie od odpowiedzialności. Jest odpowiedzialność. To, że politycy są na pewnym szczeblu, ja naprawdę bym tego nie powiedział, tylko trzeba mieć całą pokorę, że jeżeli gdzieś jest na, powiedzmy, na górze jakaś sprawa, no to zaraz oczywiście leci. Ale jeżeli u nas jest, w naszym środowisku, czyli teraz w Platformie Obywatelskiej, coś źle, no to oczywiście to jest wszystko ponad...
Panowie, zmieniamy temat. Chcę jeszcze w tej części zapytać...
Powiem tak, nie ma nic bez polityki.
Panowie...
Ja nie lubię słowa, że to jest za polityczne, to nie jest, a tam to jest.
W tej części programu chcę jeszcze zadać pytanie panom o kwestię tego, czy mamy i mieliśmy do czynienia z uszczelnieniem systemu podatku VAT, czy nie. Telewizja TVN poddaje wątpliwość, tą wątpliwość podchwyciła opozycja i de facto rozbija taką opozycja kluczową narrację Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie dzięki uszczelnieniu podatków udało się realizować na przykład programy socjalne. Z czego wynika ta wątpliwość? Oddam głos przedstawicielowi Platformy, pan Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, podkreślmy wyraźnie, została poddana krytyce opowieść pana premiera Morawieckiego o tym, że ogromne wpływy, wręcz dziesiątki miliardów wpłynęły z tytułu odzyskania VAT-u i dzięki temu można było te środki rozdysponować, bo to nie jest prawda. Że podjęte były różne działania związane z VAT-em. Weźmy pod uwagę, panie redaktorze, szanowni państwo, jeszcze wcześniej, gdy wprowadzany był jednolity plik kontrolny przez Platformę Obywatelską, to PiS był przeciw temu. Odwrócony VAT na gazy cieplarniane, PiS był przeciw. Na odpady, przeciw. Odwrócony VAT na stal, również przeciw. Jeden punkt rozliczenia podatku, PiS był przeciw. A dzisiaj słyszymy, że te rzeczy, które na szczęście udało się wprowadzić wcześniej przez jeszcze rządy Platformy Obywatelskiej i ówczesnej koalicji, owszem, następnie kolejne działania spowodowały, że ta luka VAT-owska może się trochę zmniejszyła. Ale odzyskiwanie tych środków od tych, którzy grabią Polskę, niestety nic prawie nie przyniosło. To są bardzo, ale to bardzo niewielkie kwoty, więc nie warto opowiadać takich bajek, bo to jest nieprawda.
Panie pośle, zwracam się do Jerzego Materny. Czy państwo przez ostatnie 5 lat opowiadaliście bajki?
To właśnie, to jest kolejna manipulacja. Właśnie to widać, że oto Platforma przez 8 lat rządów od 2008 do 2015 wszystko wprowadzała, wszystko było tak. A co mieliśmy?
750...
Panie, ja panu podam fakty. 750 system codziennie wjeżdżało w latach 2008-2015 wjeżdżało do tego. Dzięki właśnie tym 20 instrumentom, między innymi pakietowi paliwowemu, mamy dzisiaj to, co mamy, że stało 150 do 200, a każda cysterna to oszczędność 20 milionów złotych. Ja przypomnę, w 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT-owską od 2015 od 24 do 12%. 24 do 12. A przypomnę, w 2007 roku było 10, była luka tylko 10%, a zwiększono ją do 24. To jest kolejny efekt, to są fakty. Faktami się nie dyskutuje. Jeżeli w 2015 tytuł VAT mówimy o kwotach 123 miliardy, a dzisiaj mamy 184 miliardy. To jest 60 miliardów efektu. To są, właśnie to są te efekty, że są większe wpływy. Czy to jest proste? Pan był w banku, powinien wiedzieć, co to są liczby i z liczbami się nie dyskutuje. Można manipulować.
Panie pośle...
Dlaczego robi to TVN? Bo nie stąpił atak.
Jedno zdanie dla Mirosława Marcinkiewicza jeszcze, bo no tutaj pamiętamy słowa premiera Donalda Tuska, który mówi, że nie wie, gdzie są pieniądze na 500+.
Bardzo ważną rzecz. Mówię, 23 miliardów do 184. Dzięki temu powstają te programy bardzo ważne dla społeczeństwa. 500+, wyprawki, 300+, mamy emeryturę 13.
No to te pieniądze muszą mieć swoje źródło, prawda, dla realizacji. Pozwólmy, Mirosław Marcinkiewicz. Panie pośle, Mirosław Marcinkiewicz, bardzo proszę.
Dobrze. Ale można zakłamać. Można to wszystko powiedzieć, że utracone korzyści to jest 260 miliardów. Właśnie w latach 2008 i 2015. Ale może to coś właśnie...
Panie przewodniczący,
będę mógł coś powiedzieć,
bardzo proszę, no bo przecież jednak są realizowane te programy, o których mówi pan poseł.
Powiedziałem wyraźnie i proszę mnie posłuchać. Mówię tylko, że ten rząd nie potrafi odzyskiwać zagrabionych środków. Tylko tyle. Ja nie mówię o koniunkturze gospodarczej, nie mówię o takiej czy innej, nie mówię o wpływach VAT-owskich, bo to jest zupełnie inna sprawa. Pan premier powiedział, że grube miliardy, setki wręcz miliardów zostały odzyskane.
I z tym się pan nie zgadza.
To jest nieprawda. To jest po
panowie,
nieprawda.
Musimy kończyć.
Nikt nie potrafi sobie z tym poradzić.
Bardzo dziękuję za rozmowę w tej części Lubuskiego Forum Radia Zachód. Kolejni goście już czekają na połączenie, a teraz rozmawialiśmy z panem posłem Jerzym Materną z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję również Mirosławowi Marcinkiewiczowi z Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Bardzo tu w Gorzowie słoneczko nieśmiało wychodzi. Życzę wszystkim miłego weekendu.
Dziękuję. Do usłyszenia. Kolejna para gości w Lubuskim Forum Radia Zachód. Tym razem są z nami pan poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jest z nami również pan Marek Halasz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy od cytatu. Fakty są niekorzystne dla sejmikowej koalicji. Bez większości nie można rządzić, mówi wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, który komentuje trwający od kilku miesięcy spór wokół sejmikowej koalicji. Straciła ona większość głosów. Od niedawna pojawiały się głosy dotyczące zmiany na stanowisku marszałka. Jak panowie diagnozujecie w tej chwili tę sytuację? Bo co prawda w tej chwili do mediów nie docierają żadne informacje ani o rozmowach, ani o argumentach. Wszystko to jest pokłosiem pewnego wybuchu informacji sprzed 2 czy 3 tygodni. A co wydarzy się w kolejnych miesiącach, panie pośle?
Panie redaktorze, to nie jest tak, że nic nie dociera, bo z tego, co ja zauważyłem, to przecież pani marszałek i nie tylko organizują konferencje prasowe, informują na bieżąco o sytuacji, o tym, co się dzieje w województwie i też na tych, powiedzmy...
Mówię o tym politycznym tle.
Wspominał. Jakby pan do mnie zadzwonił i się spytał, to ja przecież też panu na wszystkie pytania odpowiem, nie ma żadnego problemu.
Dzwonię w imieniu słuchaczy teraz na antenie.
Druga rzecz do tego, co pan mówi, to pan prezydent Kaliszuk próbuje przykryć już to, co on razem z panem prezydentem Kubickim wyprawiają, czyli tutaj już głosili, że już lada moment nie będzie pani marszałek, lada moment wszystko się rozwali, że będzie tak, a nie inaczej. No jakoś te prognozy się nie zbliżają, zresztą prognozy, którym kibicuje ku mojemu ubolewaniu Radio Zachód. Ja uważam, że wszystko normalnie funkcjonuje. Trwa koalicja. Mamy koalicję Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD i nic się w tej kwestii do dziś nie zmieniło. I też nie jest prawdą, co pan Kaliszuk mówi, bo tu jest teraz dorabianie ideologii, czy większościowo, czy mniejszościowo. Koalicje są różne na całym świecie. Ważne jest, że jest koalicja i że gdzieś trwa rządzenie.
A żeby odwołać zarząd, potrzebnych jest 18 radnych. W tych 18 w tej chwili brakuje.
Pan wie, że gdyby pan prezydent Kubicki uzbierał taką ilość, to już by dawno tego zarządu nie było, nie uzbierał takiej ilości, mimo to, że my żeśmy się domagali niejednokrotnie, ja mówię my, czyli politycznie, bo nie jestem radnym, ale i też radni, od pani przewodniczącej, żeby poddała wniosek pod głosowanie, bo przecież pan wie o tym, że w zamrażarce leży, to nie poddaje, no bo wie o tym, żeby była to kolejna kompromitacja pana prezydenta Kubickiego, bo by ten wniosek
przejdźmy do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej.
Ale jeszcze tylko na koniec. Nie, panie redaktorze, nie grzejmy atmosfery właśnie kłótni, innych rzeczy i tak dalej, bo to nikomu nie jest potrzebne. My pracujmy na
dobrze.
Rzecz dobra tego województwa.
To pytanie, czy w takim razie... Dobrze, czy w takim razie tą atmosferę nie grzeje Polskie Stronnictwo Ludowe, bo miała być wspólna konferencja prasowa, zresztą z udziałem pana posła Sługockiego i przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego w osobie prezesa Stanisława Tomczyszyna. Do tej konferencji prasowej nie doszło. Zresztą do zarzutów wobec Platformy Obywatelskiej, która nadaje ton polityce w regionie, pod tymi zarzutami także podpisało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc jakie w tej chwili wieści z obozu ludowców w tej sprawie?
Ja tylko jedną rzecz. Ja nie,
nie bardzo przepraszam, panie pośle.
Nie, no, to mówmy prawdę.
Widzieliśmy na prezentacji przedstawionej przez Radio Zachód także. Panie pośle, było logo Polskiego Stronnictwa Ludowego na tej prezentacji. Bardzo proszę, pan Marek Halasz.
Nie, panie redaktorze, no, na pewno w tym konflikcie troszeczkę niekomfortowo się czujemy, się temu przyglądamy również, bo te dwa środowiska, Koalicja Obywatelska i środowisko prezydenta Kubickiego, to są środowiska, z którymi ściśle współpracujemy. Powiem, że im dalej na północ województwa, tym o tym konflikcie jest ciszej, ale...
Czyli jesteście państwo między młotem a kowadłem trochę.
No, no, co by nie było, to porozumienie, które zawarliśmy z bezpartyjnym i z samorządowym lubuskim, pomogło uchwalić budżet w 2020 roku na 2021, ale na pewno czujemy się niekomfortowo. Ten spór też ma duży wpływ na pracę samorządu województwa lubuskiego. Co by nie było, miło się słucha, gdy prezydent Kaliszuk mówi, że najlepszym rozjemcą w tym sporze byłby marszałek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale koalicja nadal obowiązuje i ustalenia tej koalicji dalej funkcjonują.
Dobrze, natomiast tutaj pan poseł podważa, że zarzuty, które są kierowane pod adresem Platformy na tej już słynnej prezentacji, która do nas dotarła, to nie są zarzuty Polskiego Stronnictwa Ludowego, a na tym dokumencie było logo PSL-u.
Znaczy, co do rozmów, które treść wypłynęła, no to ciężko się odnosić, gdy się w nich nie uczestniczyło, ale no faktycznie ta prezentacja...
Ale ja uczestniczyłem w rozmowach z panem Tomczyszynem i tak dalej i powiedział, że PSL się pod tym nie podpisuje, że to było przygotowane przez pana prezydenta Kubickiego. I
czyli prezydent Kubicki wykorzystał logo Polskiego Stronnictwa Ludowego, podobnie jak Platforma Obywatelska logo Nowej Lewicy podczas słynnej konferencji, tak? Rozumiem. Dobrze, panowie, do tematu będziemy, myślę, wracać przy okazji nowych wiadomości, natomiast teraz pozwólcie, że zapytam o zaskakujące słowa prezydenta Niemiec, który powiedział, że Nord Stream 2, czy finalizacja tego projektu jest rodzajem zadośćuczynienia dla Rosji za II wojnę światową. I to rodzi pytania o to, czy przypadkiem my w tym momencie jako Polska nie powinniśmy zintensyfikować swoich działań dyplomatycznych, by także swego rodzaju zadośćuczynienie za właśnie reparacje wojenne tutaj odzyskać. Jak panowie czytacie ten problem i tę sprawę? Rozpocznijmy od pana Marka Halasza z Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej.
Panie redaktorze, wypowiedź prezydenta RFN uważam za historycznie trafioną, która w wypowiedzi tak ważnego niemieckiego polityka można uznać za próbę przeinaczenia historii. Może warto wziąć pod uwagę, dlaczego ta wypowiedź się pojawiła teraz. No, ja wiem, że są zmiany w administracji w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie Niemcy chcą to wykorzystać, aby jak najszybciej problem gazociągu, drugiej nitki gazociągu został podjęty przez negocjacje w Waszyngtonie. Wiadomo, że i administracja Donalda Trumpa i administracja prezydenta Bidena negatywnie odnoszą się do tego przedsięwzięcia. A wiadomo, że na tym wszystkim najbardziej tracą zarówno Ukraina, jak i Polska. Pierwsza nitka gazociągu budziła już wiele emocji. Administracja Berlina i Moskwy i tak zrealizowała projekt mimo sprzeciwu wielu krajów. I warto oczywiście wspomnieć, kto wtedy był kanclerzem Niemiec, gdzie po zakończeniu kariery kanclerza...
Gerhard Schröder, socjaldemokrata bądź co bądź.
Tak, i wiadomo, że wylądował w Gazpromie, chociaż nie podejrzewam, że prezydent Steinmeier oczekuje podobnego etatu na przyszłość. Oczywiście taka wypowiedź na pewno daje możliwość naszej polskiej dyplomacji, żeby temat reparacji, odszkodowań wojennych mógł wrócić pod dyskusję, bo oczywiście Polska była jednym z najbardziej, jak nie najbardziej pokrzywdzonym krajem na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej. I tutaj akurat ta wypowiedź niefortunna prezydenta daje takie pole. Wiadomo, że Grecja, już takie podliczenia, jakie teraz prowadzi komisja posła Mularczyka, zrobiła. Oni oczekują od Niemiec chyba 280 miliardów euro. Polska na pewno też by mogła takie podliczenia zrobić.
Pozwólmy wypowiedzieć się panu posłowi Bogusławowi Wontorowi. Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak pan traktuje słowa prezydenta Niemiec? W tym tygodniu gościliśmy na antenie Polskiego Radia Zachód pana posła Arkadiusza Mularczyka. Mówi, że no, trwają ostatnie prace nad tym pełnym raportem, natomiast no, decyzja o tym, kiedy on zostanie opublikowany, jest decyzją polityczną.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja znam pana prezydenta Niemiec. No to myślę, że tak literalnie cytując to, jak my teraz cytujemy jego wypowiedź, myślę, że nie można. No bo zawsze często tak bywa, że wyciąga się coś z kontekstu. Pytanie jest też, w jakim układzie dane wypowiedzi są wypowiadane. I nie można tak jednoznacznie o pewnych rzeczach rozmawiać. A ja chcę powiedzieć, że wrzucę tu tutaj jeszcze, tak to można powiedzieć, kamyczek do ogródka, że problemu by nie było, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie sprzeciwiał się, żeby rurociąg szedł przez Polskę. Polska by miała z tego korzyść, bo by czerpała korzyści polegające na tym, że mielibyśmy przez to, że ten rurociąg idzie przez Polskę, dodatkowo gaz w Polsce. Mielibyśmy też straszaka na Rosję, bo moglibyśmy ich straszyć, że możemy ten rurociąg zakręcić. No to nie, żeśmy się szarpali z Rosjanami, no bo my musimy się z nimi kłócić, więc Rosja nie musieli znaleźć jakiś inny sposób rozwiązania, poprowadzenia tego rurociągu. No i poprowadzili przez
panie
przez
pośle, Bałty, jak to się ma do jedności europejskiej i wspólnej polityki energetycznej?
No to wszystko zależy, jak właśnie się na co spogląda, nie? I z jakiego punktu widzenia się patrzy. To tak samo jak z tymi reparacjami wojennymi. Ja bym był bardzo ostrożny w tym, bo to jest oczywiście fajne hasło, fajnie się mówi i też trudno, żebym się, że tak powiem, patrząc tak wycinkowo, pod tym nie podpisał, no bo fajnie by było, gdyby ktoś nam dał jakieś pieniądze, szczególnie jeżeli uważamy, że żeśmy ponieśli jakąś krzywdę. Tylko pamiętajmy też, że na przykład na terenach, na których żyjemy, myśmy też je przejęli po Niemcach, tutaj też była jakaś infrastruktura.
Ale trudno by mówić, że to jest rekompensata, panie pośle. To nie jest rekompensata. Straciliśmy 50% terytorium przecież.
Proszę?
Straciliśmy 50% terytorium, to znaczy to, co zostało przyłączone na zachodzie, nie rekompensuje tego, co straciliśmy na wschodzie.
No tak, ale to trudno, żeby pan się domagał, żeby Niemcy nam płacili za to, co żeśmy utracili na wschodzie.
No dlatego tutaj mowa, dlatego tutaj mówi się za straty w ludziach, w majątku, w dziełach sztuki.
Tutaj była infrastruktura bardzo mocno rozwinięta. Miasta były już na tamten czas nowoczesne, o wiele nowocześniejsze niż w II Rzeczpospolitej u nas. I pytanie jest, jak zaczniemy pewne rzeczy bilansować i Niemcy będą chcieli mieć też odszkodowanie za to, co tutaj jakby w Polsce zostawili, to też różnie może wyjść. Więc ja bym przez to, że to upłynęło już dużo czasu, byłbym bardzo powściągliwy i bardzo ostrożny w takich działaniach. Mi się wydaje, że my szukajmy w Niemcach sojusznika do rozgrywania naszych interesów w układzie Unii Europejskiej, w układzie Komisji Europejskiej, znaczy Unii Europejskiej myślałem szeroko, ale też Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego.
Tylko, że historia, panie pośle, pokazuje, że Niemcy wielokrotnie z Rosją ponad głowami Polski się porozumiewają i Nord Stream 2 jest tego najlepszym przykładem.
I tutaj jakbyśmy byśmy mieli Niemcy jako sojusznika, byśmy z nimi bliżej współpracowali, nie byłyby te relacje napięte, to może też ponad naszymi głowami pewne rzeczy.
Marek Halasz, czy ustalane, takie porozumienie jest możliwe?
Też, panie redaktorze, że nasz wynik gospodarczy pomiędzy Niemcami a Polską jest na korzyść Polski. Polska na tym, na współpracy gospodarczej, na przykład
i Niemcy na polskim rynku oczywiście także korzystają. Marek Halasz, bardzo proszę.
Panie redaktorze, chciałoby się, żeby idea Roberta Schumana, jednego z założycieli Wspólnoty Europejskiej, była respektowana, żeby ta solidarność między narodami funkcjonowała, ale widać, że w momencie, gdy chodzi o gospodarkę, o bezpieczeństwo energetyczne, to Niemcy dbają o swój interes i to nie ma co ukrywać, że nie patrzą się ani na utratę w dyplomacji zarówno z Polską i krajami nadbałtyckimi, czy też z USA, ale dbają o swój interes gospodarczy. No to innego jest też patrzeć na politykę historyczną, no bo warto jednak utrzymywać dobre kontakty i dobre sojusze z sąsiadami. No to już jest rola polskiej dyplomacji, chociaż wiemy, że troszeczkę w ostatnich latach ta dyplomacja ma złą pastę. Ale wiadomo, gdzie chodzi o pieniądze, to kraje takie jak Niemcy, Francja nie patrzą na ideę solidarności europejskiej.
Musimy kończyć, panowie. Bardzo dziękuję za rozmowę w tym kwadransie. Jednym zdaniem, panie pośle, bo kolejni goście już czekają i zabieramy im ten czas.
Bezpieczeństwo energetyczne Niemcy chcieli wprowadzić w całej Europie. Za rządów Donalda Tuska Platforma postawiła weto i nie mamy dzisiaj. Każde państwo na swój krój przez to, że Polska postawiła weto, robi. I gdybyśmy się wtedy zgodzili, moglibyśmy mieć pretensje do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, że nie ma tego bezpieczeństwa energetycznego. Myśmy chcieli, żeby każde państwo o sobie stanowiło.
Bardzo dziękuję. Poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Był z nami również Marek Halasz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Gośćmi trzeciego kwadransa Lubuskiego Forum Radia Zachód jest i są pan Piotr Szulborski, Konfederacja. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Bardzo proszę bliżej telefonu. Także jest z nami Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Witam pana na naszej antenie.
Witam pana, witam państwa.
Szanowni panowie, 12 100 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 303 osoby. To o 561 chorych więcej niż w piątek i o 3590 więcej niż tydzień temu, poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby, jak powiedziałem, w województwie lubuskim. Ta sytuacja wygląda równie niepokojąco w kontekście przyrostu i województwo lubuskie jest wskazywane jako te, które jest możliwe do wprowadzenia tych bardziej daleko idących obostrzeń, takich jak w warmińsko-mazurskim. Pytanie do Grzegorza Maćkowiaka, doradcy wojewody lubuskiego. Czy rzeczywiście jest tak poważnie, jeśli chodzi o nasz region?
Tak, to prawda. Przyrosty, jeżeli chodzi o zakażeń, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, są znaczne. No i w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, bo taką metodologię przyjął Ministerstwo Zdrowia, no rzeczywiście w kontekście tego, że mieszkańców województwa lubuskiego jest niecały milion, to relatywnie niewielkie wzrosty, ale znaczące, powodują to, że mamy taką sytuację, w której ministerstwo to musi monitorować, no i jeżeli to się utrzyma, a niestety tendencja jest negatywna, no to rzeczywiście możemy się znaleźć w tej...
Z czego wynika to, że w województwie lubuskim ten odsetek jest większy według państwa?
Myślę, że to jest też... mieliśmy niedawno rundę luzowania, jeżeli chodzi o obostrzenia. No trzeba sobie zdawać sprawę, że też dużo osób, tak jak się też widzi, obserwuje, no jednak no nie przestrzega do końca tych wszystkich rygorów bezpieczeństwa. No wiele osób wyjechało, chciało skorzystać z tego, może tej możliwości, która się pojawiła w związku z luzowaniem obostrzeń. No i też trzeba pamiętać o tym, że województwo lubuskie w ogóle na tle całego kraju w przeciągu tego już roku niecałego, no tych przypadków nie miało bardzo dużo, więc jakby baza do potencjalnych zarażeń jest też dosyć spora. Dlatego no jest, jakby tych czynników jest bardzo dużo. Też nie zapominajmy o tym, że granica z Niemcami wprawdzie już teraz jest częściowo zablokowana, bo wjazdy mogą się tam odbywać tylko i wyłącznie pod pewnymi warunkami. To też jakby też ma to swoje wszystko znaczenie. No niestety no jest tutaj tendencja wzrostowa w ogóle w całym kraju. No w województwie lubuskim jest to, tak jak powiedziałem, znaczący wzrost.
Piotr Szulborski, jak Konfederacja ocenia w tej chwili sytuację? Także te nowe obostrzenia, więc wprowadzenie regionalizacji w obostrzeniach. Może to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest odejście od przyłbic, na przykład apaszek, na rzecz maseczek, które w tej chwili obywatele muszą nosić.
No właśnie, panie redaktorze, my jako Konfederacja oczywiście jesteśmy, żeby skończyć ten lockdown. Skończyć z tymi obostrzeniami i normalnie wrócić do zajęć. Bo patrzeć na zewnątrz, nie wiem, Białoruś, Rosja, Szwecja, Bułgaria, nie mają takich, nie mają w ogóle zakazów wejścia do kina, do restauracji, do teatru i tam się nic wielkiego nie dzieje. My epatujemy tą chorobą już ponad rok czasu. Przez rok czasu, czy w pana środowisku ktoś bardzo ciężko chorował, bo w moim nie.
To ma pan duże szczęście. Mamy bardzo dużo informacji o osobach, które ciężko przechodzą COVID i także umierają.
Ale umarło ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce w ciągu roku i o tym się w ogóle nie mówi. To jest wyciszony temat. W moim środowisku znam bardzo dużo ludzi ze Śląska, z Wielkopolski, z Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, z Lubuskiego. Nikt ciężko nie chorował. Nie wiem, czy to jest taka ciężka choroba, jak znam. Przechodzili ludzie tą chorobę, ale bardzo lekko. Czyli my tego, jakby społeczeństwo nie oglądało w telewizji, to nie zdawałoby sobie w ogóle sprawy, że coś takiego jest.
Grzegorz Maćkowiak, tak?
Bardzo ważna rzecz.
To moment, pozwól jeszcze. Bardzo proszę.
Bardzo ważna rzecz. Mało się mówi o konflikcie lekarzy, wirusologów przy premierze, o konflikcie finansowym, w którym ci lekarze uczestniczyli w różnych grantach od tych firm, które produkują obecnie szczepionki i różnego typu lekarstwa. Ten temat jak gdyby nie istnieje. Państwo straszycie społeczeństwo. Społeczeństwo jest podzielone. Jedni są bardzo wystraszeni, drudzy stosują się do przepisów, a inni w ogóle tego nie stosują.
Grzegorz Maćkowiak, bardzo proszę, dajmy głos doradcy wojewody lubuskiego. Czy państwo i media straszą COVID-em? Jak rozumieć takie stanowisko Konfederacji?
Jest to całkowicie nieodpowiedzialne stanowisko. To znaczy to, że pan ma jakieś przykłady z różnych województw, w którym pan spotkał osoby, rozumiem, które przechodziły koronawirusa i miały tą jakby lekką odmianę, no to nie znaczy, to nic nie znaczy. To znaczy musi pan sobie uzmysłowić, że na szpitale są dzisiaj przynajmniej w tych 14 tysiącach przypadków zapełnione bardzo ciężkimi przypadkami, jeżeli chodzi o zachorowanie COVID i powikłaniami w związku z tym. I tu nie chodzi o to, że tak jak pan mówi, żeby otworzyć całą gospodarkę od razu, bo chciałbym panu też uzmysłowić, że służba zdrowia ma też swoje ograniczenia. I pan wymienił kraje typu Bułgaria, Białoruś, Rosja, no z całym szacunkiem, niech pan popatrzy może na Zachód, może niech pan zobaczy Niemcy, które często są pokazywane jako wzór organizacji, też mają olbrzymie problemy. Dlaczego? Bo jeżeli w danym momencie, w ciągu tygodnia, dwóch, liczba zarażonych osób przekracza dopuszczalne normy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to zaczynają się bardzo szybko zapełniać łóżka, a to powoduje, że normalne działanie, normalne procedury w służbie zdrowia zaczynają być zagrożone i odpowiedzialne państwo, odpowiedzialni politycy muszą sobie zdawać sprawę z tych dwóch czynników. Nie możemy pozwolić na sytuację taką, żeby inne procedury, które już dzisiaj niestety są też ograniczane w związku z tym, że przyrosty zaczynają być coraz większe, żeby doszło do sytuacji, w której całkowicie zablokujemy służbę zdrowia, bo na przykład będziemy mieli 30-40 tysięcy przypadków dziennie, jak to ma miejsce na przykład, jak miało miejsce jeszcze nie tak dawno we Francji czy w Niemczech.
Czyli dojdzie do zatkania.
Całkowity paraliż, tak, jeżeli chodzi o służbę zdrowia.
Ja bym chciał odpowiedzieć.
Bardzo proszę, panie Piotrze, jednym zdaniem i zmienimy temat.
Proszę państwa, do tej pory było tak, że każdy człowiek dba o swoje zdrowie indywidualnie. I każdy dba o swoje zdrowie, wie jak choruje, idzie do lekarza, prosi o pomoc. I służba zdrowia wtedy pomagała. Teraz jak gdyby nakazuje się wszystkim dbać o zdrowie, bo to nam pomoże. Przed jakiś czas temu były tak zwane przechodzenie choroby bezobjawowe. Niech mi pan powie, ile ludzi w Polsce przeszło bezobjawowo.
To jest...
Czy może już 30 milionów? My może dobrze. W ogóle nie potrzebujemy.
Pan, badania jeszcze na ten temat trwają, natomiast pan nie pomija temat.
To
pan
skupił
się na przypadkach bezobjawowych, a te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przechorowało, które miało problemy z oddychaniem i do dzisiaj je ma i tak naprawdę mają olbrzymie problemy, pan oczywiście to bagatelizuje, to bardzo mnie to dziwi.
Ale proszę pana, jakby, to dlaczego pan się nie interesuje ponad 100 tysięcy zmarło w zeszłym roku ludzi ponad miarę.
A dlaczego pan twierdzi, że się nie przejmuje?
Znaczy, to jak gdyby nie, to nie jest bardzo proste.
Dobrze, ale przepraszam, ale te osoby, które zmarły, to są także osoby, które miały jakieś inne dolegliwości i COVID jakby doprowadził.
Miały inne dolegliwości.
I COVID przyspieszył pewne procesy tutaj. Chyba nie odkryjemy Ameryki. Panowie, trochę
prowadzić, a nie robić jakieś zamknięcia, gdzie ludzie nie mają możliwości zarobkowania pieniędzy.
Dużo czasu poświęciliśmy na kwestię związaną z COVID. Chciałem jeszcze zapytać ostatnią dyskusję dotyczącą pozyskiwania środków, bo w województwie mamy taką sytuację, że Urząd Marszałkowski bardziej stawia na środki europejskie niż na środki, którymi dysponentem jest polski rząd. Marszałek województwa mówi wprost, że się nie będzie kłaniać, jakby tu o kłanianie chodziło. Jak panowie skomentujecie? Bardzo proszę po 30 sekund dla panów. I rozpocznie pan Piotr Szulborski, Konfederacja.
Proszę państwa, Urząd Wojewódzki, zarząd wydał teraz niedawno strategię województwa do 2030.
To samorząd województwa lubuskiego, nie urząd wojewódzki, tylko sejmik województwa zarząd przyjął, województwa. Tak, zarząd województwa, tak.
Tak, przyjął. Ja sobie tylko to przeglądnąłem, po części przeczytałem. Powiem, intelektualny gniot wyższego rzędu. To już pomijam to. Nie dziwię się, że ci ludzie się wzajemnie kłócą i nie chcą dojść do jakiejś współpracy, bo oni intelektualnie są niezdolni do tego. Ja się zajmuję transportem publicznym. Województwo lubuskie jest wykluczone komunikacyjne. O tym w ogóle praktycznie nie ma w tej strategii. Jest remonty jakieś budowy tras, wozów.
Dobrze, tu musimy postawić kropkę, panie Piotrze, bo tak jak powiedziałem po 30 sekund, Grzegorz Maćkowiak jest pan doradcą w zakresie właśnie współpracy z samorządem. Jak wojewoda ocenia ten problem?
Nie tak, rzeczywiście jak to obserwuję, to można było też poprześledzić, przynajmniej na przykładach ostatnich. Wojewoda regularnie spotyka się z samorządowcami, czy to powiatów, czy gmin, omawia ich problemy. Oczywiście czasem pokazuje od razu rozwiązanie. Czasem na takie rozwiązanie musimy poczekać, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, o innego przypadku także wojewodą. Powoduje to ten efekt synergii i tego efektu dzisiaj nie ma. Panowie, jest to zapiekliwość, jakaś taka zapalczywość tutaj Platformy Obywatelskiej w województwie. To nie służy mieszkańcom województwa.
Bardzo dziękuję za udział w lubuskim forum Radia Zachód. Mówili do państwa pan Piotr Szulborski z Konfederacji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Oraz Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Program zrealizował Marcin Kosiński. Do usłyszenia.